Well, I hope you won't be
Mam
afraid of
nadzieję,
me.
że nie będziecie się mnie bać.
This morning I
Dzisiaj rano spędziłem krótki czas z młodzieżą, która spotyka się tutaj co rano na studiowanie. Tutaj. Jedyne, co zrobiłem, to dałem im trzy słowa. To wszystko, co znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa. I właśnie to Mojżesz powtarzał. Powtórzył gorącą, błagalną prośbę do Izraelitów. I są to proste słowa. Numer jeden, bójcie się Boga. Numer dwa, kochajcie Boga. I numer trzy, służcie Bogu. Chciałbym, aby cała młodzież uchwyciła się tych trzech rzeczy jako obowiązku, nakładanego nie tylko przeze mnie, ale przez proroka, tak właściwie przez samego Boga. Rano zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy, uzupełnię to teraz. Mianowicie zapomniałem was zachęcić, abyście przyszli na szkolenie pełnoczasowe. Zwłaszcza ci, którzy kończą w tym roku studia, ale nie tylko wy. Mam nadzieję, że ci, którzy właśnie zaczynają studia, że podejmiecie takie postanowienie w waszych sercach. Innymi słowy, wpiszcie to w swój kalendarz. Zaplanujcie to, że przyjdziecie na szkolenie. Nieomal rzekłbym, Panie, wybacz mi, że to mówię. Nie zrozumcie mnie źle, gdy to mówię. Nie musicie modlić się o tę sprawę. Po prostu przyjdźcie, a Pan zatroszczy się o resztę. To nie jest mała rzecz widzieć tylu młodych osób pośród nas, które są Bożymi poszukiwaczami prawdy. Dzisiaj wszystko, co nas otacza, jest po prostu jednym wielkim kłamstwem. Wszystko jest zwodnicze, a mimo tego jest tu wiele młodych osób, które poszukują prawdy. W tej kwestii, wiecie, z poprzedniego poselstwa, gdzie oddawać cześć oraz jak oddawać cześć. Otóż te wersety z 4 rozdziału Ewangelii według Jana są ogromnie ważne. To znaczy, by oddawać Mu cześć, Ojcu, w duchu i w prawdziwości lub w rzeczywistości. Tak więc, krótko mówiąc, duch czy też w duchu odnosi się do miejsca. Miejsca oddawania czci w Nowym Testamencie. Podczas gdy prawdziwość lub rzeczywistość odnosi się do Chrystusa jako naszej rzeczywistości. Innymi słowy, tego, czym oddajemy cześć. W kwestii oddawania czci mamy dwie ważne rzeczy. Jedna to miejsce, które Bóg wybrał i ani ty, ani ja nie mamy tutaj nic do powiedzenia. Pamiętam dni, właściwie nieco przed moim przyjściem do życia Kościoła w tym kraju. Pewien brat bardzo mi pomógł, przedstawiając kilka poselstw, książkę, szczególną książkę autorstwa brata Witnessa Lee, wydaną w latach 50. Takie jest jej tło. Z powodu dwukrotnej wizytacji pewnego brata z Anglii powstał w latach 50. pewien zamęt. Pierwsza wizytacja odbyła się w 1955 roku i była bardzo dobra. Jednak druga w 1956 nie była zbyt dobra, ponieważ podczas tej wizyty zaczął on podważać kwestię podłoża, miejscowego podłoża Kościoła, podłoża jedności. I niektórzy z nas, którzy słyszeliśmy brata Lee mówiącego o tym, na początku brat Lee zasiadał tam jako arbiter. Macie tam tą osobę siedzącą po jednej stronie i podważającą kwestię podłoża. Mówi on, że duchowość, czy też jak wiele Chrystusa posiadacie, decyduje o tym, czy jesteście we właściwym miejscu. Ale ci bracia, którzy są z Tajwanu, współpracownicy, mówią nie. To nie tylko kondycja jest ważna. Pozycja jest bardzo, bardzo ważna. Brat Lee tłumaczył i był jednocześnie arbitrem. Ostatecznie nie mógł już dłużej tego znieść. Wskoczył do walki i wypowiedział fenomenalne słowo na temat tej kwestii. Jak to Madame Guillaume była duchową kobietą, damą, całkowicie na linii wewnętrznego życia i tak dalej, ale wciąż otaczała czcią Marię w kościele katolickim. Tak więc pozostawała w niewłaściwym miejscu, prawda? Od tego czasu i z powodu tego zamętu brat Lee zaczął rzeczywiście skupiać się na kwestii prawdy dotyczącej podłoża kościoła, jednego kościoła, jednej miejscowości. Wygłosił on wówczas tamte poselstwa. Jest tak naprawdę wiele książek na temat kwestii kościoła, które możecie znaleźć i które zostały wydane w latach 50. Kurs kościoła, zarządzanie kościołem i tak dalej. Ale jest też ta mała książeczka w języku chińskim zatytułowana Poznanie Kościoła. Oto moje wprowadzenie do tej kwestii. I powiem wam, że po dziś dzień wciąż odnoszę korzyść z tamtego przemawiania. Zostałem oświecony kwestią podłoża kościoła, gdy byłem bardzo młody. Ile miałem lat? 16 lub 17. Dlatego donosi licealiści nie są zbyt młodzi, by docenić te prawdy. Jednak dopiero po tym, kiedy przyjechałem do tego kraju, a następnie przeprowadziłem się do Los Angeles, do Eldon Hall, gdzie niektórzy z was byli obecni, pamiętacie, w duchu i na podłożu. To był nasz okrzyk wojenny. Kwestia bycia w duchu oraz kwestia znajdowania się na podłożu. Tak naprawdę dzięki temu poselstwu zdajemy sobie teraz sprawę, że to właściwie jedna i ta sama sprawa. Duch jest częścią podłoża jedności, zgadza się? W duchu na podłożu jeden kościół, jedna miejscowość. Kwestia ta nabrała życia. Pomimo tego, że o niej wiedziałem i byłem bardzo do niej przekonany poprzez doktrynę, teraz zobaczyłem na własne oczy, pod wpływem tego rodzaju żywego przemawiania, to nie jest już dłużej tylko doktryna, tylko nauka. Kwestia podłoża kościoła stała się światłem i życiem, czymś żywym. Później, w latach 70., późnych 70., wczesnych 80., brat Lee przemawiał więcej i w głębszy sposób na temat podłoża. Jest to spisane w książce Prawdziwe podłoże jedności. To zaczęło wprowadzać nas w głębsze spojrzenie na temat tak zwanego podłoża kościoła. Nie jedynie jeden kościół, jedna miejscowość, jurysdykcja, wszystko to jest prawdą i jest właściwe, ale czym w istocie jest to podłoże? To podłoże to po prostu podłoże jedności, podłoże ducha, podłoże trojednego Boga, jedność ciała Chrystusa. Musimy nawet w tej kwestii, albo inaczej w studiowaniu kwestii jedności dzieci Bożych, dokonać postępu. W naszym widzeniu. Tak, abyśmy praktykowali jeden kościół w jednej miejscowości, ale nie tylko z tego powodu, że tak właśnie mówi doktryna, albo dlatego, że jest to zgodne z prawem, ale dlatego, że tak naprawdę dotknęliśmy ducha i wewnętrznego pierwiastka tej kwestii podłoża. To zmienia wszystko. Mam nadzieję, że pójdziemy naprzód w tej kwestii, byśmy poznali podłoże Kościoła. Podłoże Kościoła. Jednak nie tylko w duchu, ale i w rzeczywistości. To znaczy, z czym przychodzimy na spotkania? Możecie spotykać się na podłożu, ale wszyscy z pustymi rękami. Spotykacie się z niczym na podłożu. To wciąż jest puste. Dlatego potrzebujemy przynieść coś na spotkanie, przynieść na to podłoże, które Bóg wybrał na miejsce oddawania Mu czci. Bóg nie będzie tolerował żadnego innego rodzaju oddawania czci, jak tylko oddawania czci Jego Synem, samym Synem Jezusem Chrystusem, którym radowaliśmy się jako naszą wszechzawierającą dobrą ziemię, na której się trudziliśmy, w której mamy udział i którą radujemy się w naszym codziennym życiu. Przynosimy najlepszą część tego, nadwyżkę, dziesięcinę. Pierwszy przychówek z trzody. Wszystko jest tu pierwsze. Najlepszej jakości, dziesiąta część. Przynosimy do tego miejsca i ofiarowujemy to wspólnie na ołtarzu Bogu. A Bóg dzięki tej ofierze ma okazję, by jeść tego Chrystusa, którego ofiarowujemy. My również możemy jeść tego Chrystusa wspólnie z Bogiem. Bracia i siostry, to jest definicja prawdziwego spotkania Kościoła. Oto w jaki sposób starotestamentowi wierzący albo raczej Izraelici powinni byli się spotykać. Jest to również sposób, w jaki my powinniśmy się spotykać w Nowym Testamencie. Za wyjątkiem tego, że dla nich było to typem. Dla nas to rzeczywistość. Kiedy macie takie spojrzenie, drodzy święci, po pierwsze, zawsze będziecie chodzili na spotkania Kościoła. Amen? Ponieważ nie chcecie trzymać się z daleka. Chcecie spotkać Boga. Chcecie również spotkać Bożych ludzi. Tego więc idziecie. Jednak po drugie, gdy będziecie tam iść, zawsze będziecie wchodzić w swego ducha. Zanim pójdziecie, musicie wmodlić się w waszego ducha w drodze na spotkanie. A kiedy jesteście na spotkaniu, jesteście wyłącznie w duchu. Amen? Dlatego ćwiczymy ducha, bracia i siostry. I nie tylko to. Właściwie musicie codziennie żyć, radując się tym Chrystusem. Codziennie. Dzięki temu będziecie mieli coś, co będzie waszą najlepszą porcją. Najlepszą porcją. Owszem, możecie radować się różnymi rzeczami w waszym domu. Ale najlepsza porcja jest zarezerwowana na karmienie Boga, przedstawiana Bogu dla Jego zaspokojenia. Postępujmy tak, osobiście oraz ze sobą nawzajem. W taki sposób każde spojrzenie powinno być spotkaniem Boga spotykającego się z człowiekiem oraz człowieka spotykającego się z Bogiem w zespolonym duchu, radując się wspólnie Chrystusem. Alleluja! Oto współczesne, nowotestamentowe oddawanie czci. Krótko mówiąc, chciałem tylko opowiedzieć tę krótką historię na mój temat, jak wizja ta powinna rządzić nami, byśmy wiedzieli, jak praktykować dzisiaj życie Kościoła. Teraz, dzisiejszego popołudnia, wciąż chciałbym przeznaczyć trochę czasu, by wyjaśnić tę sprawę bałwochwalstwa i tych bożków, zamienników.
Są one dziełem ludzkich rąk,
wykonanym ze złota, srebra, drewna i kamienia. Nie mówią, nie rozmawiają, niczego nie robią. Są one marnością, powiedział Jachwę. Ale jednak podążają one za narodami. Słowo to występuje zarówno w Księdze Kapłańskiej, co najmniej w dwóch miejscach, a następnie w Księdze Jeremiasza, w rozdziale 10, gdzie słowo to co to było? Droga narodów. Czy to jest... Tak, zwyczaje narodów. Następnie pamiętam, że Jeremiasz mówi o drodze narodów. Tak się składa, że zaraz potem znajduje się miejsce, gdzie mamy werset dotyczący drzew. Właśnie tam. Właśnie po tym wyrażeniu Jahwe wspomina te drzewa. Wiecie, te, o których wczoraj mówiliśmy. Ta sprawa drogi narodów jest czymś, o czym mówił brat Watchman Nee. Obecnie, gdy weźmiemy do ręki jego wybrane dzieła, nie znajdziemy wiele na ten temat. Rozumiecie mnie? Mam na myśli studium tej sprawy. Jednak brat Lee usłyszał to słowo od niego, podjął tę sprawę i przeznaczył wiele spotkań na przemawianie na temat drogi lub nawyku lub też kultury narodów. Macie więc lud Izraela, który jest ludem Bożym. Są oni szczególnym ludem. Czasami bracia i siostry wystrzegają się tego. Moglibyście powiedzieć, że nie chcemy być tacy szczególni. Czy wiecie, że jesteście szczególni? To też nie walczcie z tym. Po prostu bądźcie szczególni. Nie mam na myśli, bądźcie dziwaczni. Wiecie, to już inna sprawa. Dobrze, nie bądźcie dziwaczni, w porządku? To jest złe. Nie bądźcie dziwni, dobrze? Mówię jednak, że Boży lud jest jego wyjątkową własnością, jego szczególnym skarbem. Są wyróżniającym się ludem pośród narodów. Przyjmuje się, że są oni inni. Są oni wybraną rasą Bożą. To też w dzisiejszych czasach my, ludzie Kościoła, jesteśmy tacy sami. Jesteśmy szczególnym ludem. Jesteśmy wyjątkowym skarbem naszego Boga. Jeżeli stracimy tę szczególność, jeżeli stracimy tę różnicę, staniemy się pospolici. I to jest problem. Przyłączamy się do narodów w ich drogach, w sposobie robienia rzeczy. Wszystkie narody są podzielone, powodują podziały. Obrać drogę narodów to praktykować podział. Praktykować to, co jest słuszne w naszych oczach. Ja wybieram moje wzgórze, a ty masz swoją wyżynę. Masz swoje drzewo, pod którym oddajesz cześć. Każdy robi to, co jest słuszne w jego oczach. Oto dzisiejszy świat. Jest to odłamek, jest to rozdrobnione, to całkowicie poćwiartowana sytuacja na świecie. Bóg pragnie mieć jeden lud, by zachować świadectwo jedności, Jego jedności. Dlatego też nie możemy obierać drogi robienia tego, co słuszne w naszych oczach. To doprowadzi do podziału. Będziemy robić jedynie to, co jest słuszne w Bożych oczach. A On ma tylko jedną parę oczu i jeden wybór. My nie mamy żadnego wyboru. To dla mnie największa lekcja dotycząca podłoża Kościoła. Od tego dnia, kiedy zobaczyłem podłoże, straciłem swój wybór. Całkowicie straciłem swój wybór. Nie mam prawa decydować, gdzie będę się spotykał. Wiecie, w tamtych czasach dostępne były książki telefoniczne. Obecnie nie ma książek telefonicznych. Największą częścią w książce telefonicznej zajmowała sekcja o Kościele. Faktycznie pewien słynny ewangelista zwykł kończyć w ten sposób. Ty sam wybierz Kościół, do którego będziesz chodził. To jest niewłaściwe. Nie mamy prawa tak robić. Chodzimy do Kościoła, który On wybrał. Czyż to nie wspaniałe? Amen? By stracić swój wybór? Wiecie, zbyt wiele możliwości wyboru przyprawia nas o ból głowy. Dobrze jest dokonać wyboru i być z tym szczęśliwym. Panie, Ty wybierz. Ty wybrałeś to. Ja tam idę. Wtedy jesteście jedną szczęśliwą osobą. Jednak nie tylko musimy chodzić z Chrystusem, oczywiście oddawać Mu cześć. Obecnie zwyczaje narodów oznaczają nie jedynie miejsce, ale również co? Również te drogi. Wszystkie zwyczaje narodów są jakie? Są pogańskie. Są to naturalne drogi. Ośmielę się powiedzieć, że są to niegodziwe drogi spotykania się. Mają oni więc swego rodzaju bożki. Oni wszyscy mają swoje drogi postępowania. Po pierwsze, oczywistym jest fakt, że oddają cześć innym bożkom, oddają cześć innego rodzaju rzeczom. Tak więc pamiętamy przemówienie brata Eda dotyczące końca pierwszego listu Jana. Strzeżcie samych siebie od bożków. Te bożki w tej konkretnej sytuacji odnoszą się do innej nauki, herezji, głoszonych przez gnostyków oraz przez Ceryntian, do czegokolwiek, co okradnie wierzących z samego Chrystusa. Także staną się ich bożkami. Poza tym jest tam wiele rodzajów bożków. Cokolwiek zastępuje Boga, cokolwiek jest zamiennikiem Chrystusa, uważa się to za bożka. Musimy umieścić się w stacjonującej jednostce wojskowej, strzec samych siebie od jakichkolwiek takich zamienników. Zależy nam tylko na Chrystusie i będziemy wysławiać tylko Chrystusa. To, co będziemy wysławiać, stanie się naszą wyżyną. Precz z wyżynami. Amen? Zniszczmy je. Spalmy je. Zależy nam tylko na wysławianiu Jezusa Chrystusa. To nasze jedyne imię. Jednak chodzi nie tylko o sposób, w jaki oddajemy cześć. Powiedziane jest, że kiedy zbudowali złotego cielca, pamiętacie złotego cielca na pustyni? Pamiętacie, co następnie zrobili? Kiedy Mojżesz schodził z góry, usłyszał odgłos. Czy wiecie, co to za odgłos? Odgłos oddawania czci. Oddawanie czci złotemu cielcowi. Co oni robili? Dowiadujemy się później, myślę, że jest to w liście do Koryntian, o tym, że wszystko, co przydarzyło się Izraelitom, jest dla nas przykładem. Zgadza się? Powiedziane jest, że siedzieli, jedli, pili, stali i bawili się. Myślę, że tak właśnie jest napisane. W jaki więc sposób oddawali cześć bożkom? Powiem jedno słowo. Rozrywka. W dzisiejszych czasach, przykro mi to mówić, ale zabierzcie element rozrywki, niewiele zostaje. Wiele z tak zwanych kościołów potrzebuje tego. Ludzie decydują, gdzie będą uczęszczać, do jakiego mega kościoła. Zależy to od zespołu muzycznego, jaki tam mają. który z nich jest na topie, jakiego rodzaju muzykę grają. Następnie wchodzą skecze, potem dramaty, przedstawienia, wszelkiego rodzaju rzeczy. Oni bawią się, jedzą i piją. Mają swego rodzaju dobrą zabawę. Użyję tu kolejnego słowa. Zabawa. Oddawanie czci staje się zabawą. Brat Lee wiele mówił odnośnie tej sprawy. Powinniśmy mieć muzykę. Powinniśmy śpiewać hymny. Powinniśmy śpiewać Panu w naszym duchu. Zgadza się? Ale uważajcie, nawet muzyka może stać się elementem rozrywki i zabawy. To jest droga, jaką obierali, by oddawać cześć tym bożkom, a przynajmniej złotemu cielcowi. Drodzy bracia i siostry, kiedy schodzimy się razem, by spotkać się z Panem w kościele, nie przychodzimy tu dla zabawy, nie przychodzimy tu dla rozrywki, nie przychodzimy tu, by mieć imprezę. Przychodzimy tu, by oddać cześć Najwyższemu Bogu. Jest to podniosła sprawa, jest to pobożna sprawa. Oczywiście jest tu radowanie się, jest to wesołe, ale mówię wam, nasza postawa, nasz duch nie powinien taki być. Zaledwie 10 lat temu w regionie środkowego zachodu Stanów, przepraszam, że wspominam tu środkowy zachód, wiecie, co robią tam młodzi ludzie? Jest to nagrane na wideo i udostępnione publicznie. Ostatecznie wszyscy oni odeszli od nas. Oni rapowali. Znacie rap? Kojarzycie muzykę rap? Oni rapowali. Odgrywali też śmieszne scenki i występowali jako zespół muzyczny. Podczas pewnego rodzaju, jak to nazywamy, spotkań dla młodych studentów, czy też konferencji studenckich. Właśnie to robili. Dobrze się bawili, oddawali się rozrywce i zabawiali siebie nawzajem, ponieważ powiedzieli nam, że sposób, w jaki my się spotykamy, jest zbyt suchy, zbyt staromodny, zbyt nieinteresujący. My potrzebujemy trochę rozrywki i zabawy. Bracia, oto początek degradacji. W końcu na niektórych tego rodzaju spotkaniach zaczęli odtwarzać na głośnikach muzykę rano w dzień pański. Chrześcijańską muzykę współczesną, aby wprowadzić łagodny nastrój, atmosferę, kiedy święci przychodzą na spotkanie. Znam tę sprawę, słyszałem to. Bracia, te zwyczaje są zaledwie 5 kroków stąd i możecie tam się znaleźć. To dlatego jestem tu taki ostry. Nie jestem tu tylko, by być złą osobą, ani też nie staram się być tym, który potępia, ani tym, który osądza. Moi bracia i siostry, proszę, nie mam takiej postawy i uczucia w moim duchu. Czuję tylko, że Pan wkłada we mnie to odczucie. Muszę to powiedzieć, ponieważ te rzeczy się teraz dzieją i mogą z łatwością unieść, zwabić, skusić i wyciągnąć stąd, zwłaszcza naszą młodzież. Byliśmy kiedyś na tej ścieżce. Czyż nie tak, bracia? Niektórzy starsi bracia. Muzyka, brudny rybak z Galilei. Wszystkie te sprawy. Ostatecznie wiecie, czym to się wszystko kończy? Buntem. Tego rodzaju oddawanie czci jest dla Boga obrzydliwe. Nie chciałbym, byśmy kiedykolwiek powtórzyli to w pańskim odzyskiwaniu. Nie chodzi tu o moją opinię, istnieje stopniowe ocenianie spraw. Wiecie, to, co uważasz za właściwe, może okazać się niezbyt właściwe i złe. Wszystko to jest względne. Bracia, są pewne rzeczy, które są względne, ale są też pewne rzeczy, które są niepodważalne. Na przykład Bóg, mówił wam, On jest niepodważalny. Tak więc nie chodzi tu o to, czy coś jest zgodne z prawem. Nie chodzi też o bycie sztywnym i nieelastycznym. Bóg może pozwolić im na elastyczność. Idźcie dokądkolwiek chcecie. Jednak Bóg nigdy nie dopuści do tego rodzaju elastyczności. Przychodzicie tu i spotykacie się tu. To wszystko. Widzę, że znowu was trochę przestraszyłem. Przepraszam. Ale czuję, że musiałem to powiedzieć. Po prostu wewnątrz mnie odczuwam brzemię. Muszę być wierny brzemieniu, które Pan we mnie umieścił. Teraz, po zrobieniu tego, przejdźmy do przyjemnej części. Alleluja. Widzę, że nie lubicie nieprzyjemnej części, tak? Chciałbym przeczytać coś krótkiego ze studium życia listu do Hebrajczyków, tylko krótki akapit, aby dokonać teraz tego zwrotu. Drogie słowo od brata Lee odnośnie pięcioksięgu napisanego przez Mojżesza. Zwłaszcza kiedy będziecie czytać Księgę Powtórzonego Prawa, musicie pamiętać o tym krótkim fragmencie. Lecz Mojżesz był czołowym przywódcą pośród wszystkich ludzkich przywódców. Żadne inne pisma nie mogą się równać jego pismu. Nie ma potrzeby, by rozpatrywać wszystkie księgi pięcioksięgu napisane przez Mojżesza. Posłuchajcie, wystarczy przedstawić tylko jedną z nich, Księgę Powtórzonego Prawa. Zapomniałem, że to powiedział. Ta księga jest niezrównana. Dzisiaj jest ostatni dzień szkolenia. Chcę was z tym zostawić. Dlatego po tym szkoleniu nie odkładajcie na bok Księgi Powtórzonego Prawa. Zacznijcie od Powtórzonego Prawa. Znajduje się ona w trzecim niebie. Wszystkie książki oprócz Biblii znajdują się albo na powierzchni ziemi, albo na dnie piekła. Pisma Mojżesza są wzniosłe. Szczerze kocham wszystkie księgi, które napisał, a zwłaszcza Księgę Powtórzonego Prawa, która jest tak słodka i delikatna. Jakież głębiny znajdują się w pięciu księgach napisanych przez Mojżesza. Księgi te są kopalniami złota. Im więcej kopiesz, tym więcej skarbów znajdujesz. Są one niezgłębione, bezdenne. Mam nadzieję, że zakochacie się w Księdze Powtórzonego Prawa i po tym szkoleniu spędzicie wiele czasu zagłębiając się w nią ponownie. Teraz, natomiast zaczynając społeczność na podstawie tego planu, który przeczytam, a nie jest on trudny, chciałbym również przeczytać jeden przypis, którego brat użył, jak sądzę, we fragmencie jednego z planów. Nie pamiętam w którym, ale przypomnijcie sobie, kiedy będę go czytał. Tak więc zacznijmy. Nie mam na myśli, że dopiero zaczynamy. Mamy zamiar omówić coś, co pochodzi z ustaw i rozporządzeń, co stanowi najdłuższą część Księgi Powtórzonego Prawa. Dobrze? Po tym, gdy powtórnie opowiedziano historię i tak dalej, Mojżesz zajął się ustawami powszechnymi i rozporządzeniami prawa. W pierwszym przypisie dotyczącym całego tego fragmentu brat Lee rzekł: ustawy i wyroki przedstawione w wersetach od 14.1 do 26.19, łącznie 12 rozdziałów, pokazują jak, teraz słuchajcie tych wspaniałych, drogich słów, które użył brat Lee, trzymietniki, jak taktowny, dokładny, kochający, czuły, życzliwy, miłosierny, łaskawy, współczujący, ludzki, prawy, rzetelny i sprawiedliwy jest Bóg. 12. Tak właściwie, myślę, że moglibyście rozmyślać o każdym z tych przymiotników z osobna. A podczas lektury Księgi Powtórzonego Prawa pomyślcie o nich ponownie. Uważam, że pochodzą one od osoby, która naprawdę przestudiowała Księgę Powtórzonego Prawa i weszła w ducha Mojżesza. Jako ci, którzy posiadają Boże życie, my, wierzący w Chrystusa, powinniśmy uczyć się od Boga być takimi samymi jak On. Wszystkie te słowa są opisem Boga jako czego? Objawionego w Jego przykazaniach. Mówi się, że prawo odzwierciedla prawodawcę. Jeśli byłbyś złodziejem bankowym, ustanowiłbyś prawo mówiące: będziesz okradał bank i będziesz nagrodzony tym, cokolwiek okradłeś. Z tego powodu, że jesteś złodziejem bankowym, twoje prawo będzie cię odzwierciedlało. Prawo Boga odzwierciedla Boga. Tak naprawdę jest to fotografia Boga, wszystkich Jego przymiotów i cnot. To też te 12 elementów. Wszystkie one to Bóg. A w czym Mojżesz był skuteczny? w wypowiadaniu ich, nie jedynie w prawie, ustawach i rozporządzeniach samych w sobie, ale przede wszystkim był skuteczny w przekazywaniu samego Boga wraz ze wszystkimi tymi przymiotami. Był on taki sam jak Bóg. Moglibyście powiedzieć, że Mojżesz był w rzeczywistości Bogiem w działaniu, Bogiem przemawiającym oraz Bogiem troszczącym się o dzieci Izraela. My, wierzący, powinniśmy chodzić przed Bogiem oraz z Bogiem według tego, czym On jest. Podczas gdy obieramy Bożą drogę w tym, czym jest Bóg, jesteśmy przeobrażani na Jego obraz. Właśnie na tym polega Księga Powtórzonego Prawa. Nie jesteśmy tu po to, by przestrzegać przykazań, jak jakaś banda stróżów prawa. Jesteśmy tu po to, by wdychać te przykazania, przyjmować ich esencję, słowo natchnione przez Boga. W drugim liście do Tymoteusza czytamy, że Piotr powiedział: Tymoteuszu, od niemowlęcia znasz święte pisma. Od niemowlęcia. Zgadza się? I całe pismo, jakie jest? Tchnione przez Boga. Wyraźnie dowodzi to, że Stary Testament jest tchniony przez Boga. Dlatego właśnie mamy Boże Słowo. Wszystko, co mówią, albo każde wypowiedziane słowo, które wychodzi z ust Jahwe, jest naszym chlebem, naszym zasobem, powinno być naszym składnikiem, a w końcu naszą samą istotą, po tym, gdy je zjedliśmy, strawiliśmy i przyswoiliśmy. Tak więc podchodźmy do tych praw, ustaw i rozporządzeń nie jak do zewnętrznych spraw, które mamy przestrzegać, ale jak do pożywienia, do jedzenia. Mamy być nimi wypełnieni, mamy być nimi przesyceni. Ostatecznie, po tym, gdy zjedliśmy Słowo, które w ten sposób jest w rzeczywistości Chrystusem, ten Chrystus w nas, ten Chrystus będzie łaską i siłą, by ich przestrzegać. Nie poprzez nas samych, ale to On będzie tym, który będzie dla nas przestrzegał wszystkich tych przykazań, a my będziemy przeobrażani na Jego obraz. Teraz przejdźmy do aspektów życia Kościoła podlegającego Bożym rządom. Historia dzieci Izraela stanowi typ Kościoła. Myślę, że z łatwością mógłbym niemal przeczytać ten plan od początku do końca. Byłoby to łatwo zrozumiałe. Zgodnie z ustaleniami związanymi z jego zarządzaniem, Bóg, mówimy tu o Bożych rządach, wybrał dzieci Izraela, potomków Abrahama, i uczynił je swoim ludem, typem Kościoła. Kieruję teraz słowo do młodzieży. Ta sprawa musi być dla was bardzo, bardzo jasna. Bóg użył Izraela. Tak? I w Starym Testamencie ustanowił go typem, najpełniejszym typem, największym typem Kościoła. Był nim sam Izrael, typ Kościoła. Tak więc jesteśmy nowotestamentowym Izraelem. Stary Testament nie nadmienia o Kościele wprost za pomocą słów, ale zawiera typy, które go przedstawiają. Macie Ewę, która przedstawia Kościół i tak dalej. Dwa. Dzieci Izraela, wybrany lud Boży, to największy zbiorowy typ Kościoła. W oparciu o ten typ widzimy, że Kościół został wybrany i odkupiony przez Boga. Raduje się Chrystusem i Duchem jako zaopatrzeniem w życie. Buduje Boże mieszkanie, dziedziczy Chrystusa jako swój dział. Teraz właściwie mówię o historii Izraela. Ulega degradacji i zostaje nawet pojmany, uprowadzony do niewoli przez Babilończyków. Zostaje odzyskany i oczekuje pierwszego przyjścia Chrystusa. To jest Izrael. Ale w dzisiejszych czasach możecie go zastąpić Kościołem. Czekamy na Pańskie przyjście. Czyż nie tak? My również jesteśmy wybrani i odkupieni przez Boga. Radujemy się Chrystusem i Duchem jako zaopatrzeniem w życie. na pustkowiu. Budujemy Boże mieszkanie, Jego Kościół, ciało. Odziedziczymy Chrystusa jako naszą porcję, jako naszą wszechzawierającą porcję. Ulegliśmy degradacji. Oto, co przydarzyło się Kościołowi w ostatnich 2000 lat w historii Kościoła, a nawet został pojmany. Jednak istnieje odzyskiwanie. I w tym odzyskiwaniu Boży lud będzie oczekiwał przyjścia Chrystusa. 3. Paweł odnosi historię dzieci Izraela do nowotestamentowego życia Kościoła. Tak więc podczas gdy studiujemy Izrael, powinniśmy prawidłowo stosować go do naszego obecnego życia Kościoła. Życie Izraela to życie Kościoła dzisiaj. W liście do Hebrajczyków i w pierwszym liście do Koryntian apostoł wyraźnie wskazuje, że to, co się przydarzyło dzieciom Izraela, stanowi typ wierzących. Możecie przeczytać te wersety. Wszystko, co się przydarzyło dzieciom Izraela na pustkowiu, jest dla nas wszystkich przykładem. Cała historia Izraela to opowieść o Kościele. Biblia zawiera dwie historie: Izraela i Kościoła. Historia dzieci Izraela to typ, a historia Kościoła wypełnienie tego typu. W Starym Testamencie widzimy typ, obraz Bożej ekonomii dotyczącej Kościoła. W Nowym Testamencie zaś ekonomia ta się wypełnia. Myślę, że nie ma potrzeby, bym mówił coś więcej. Uważam, że powinniśmy mieć już jasność co do tego. Bóg sprawuje rządy we wszechświecie. Teraz przechodzimy do kwestii Bożych rządów we wszechświecie. W Kościele również sprawowane są rządy. Ten punkt, bracia, mówiliśmy już na ten temat. Musi to być dla nas bardzo wyraźne. Zazwyczaj, kiedy mówimy o nowotestamentowym Kościele, pierwsza rzecz, która nasuwa się na myśl, nie tak bardzo kojarzy się nam z aspektem sprawowania rządów. Zazwyczaj myślimy o aspekcie łaski. O ile dobrze pamiętam, drugie poselstwo wygłoszone przez brata Ricka dotyczyło dwóch systemów. Racja? Systemu łaski oraz systemu czego? Rządów. Występują więc te dwa i powinny się one równoważyć. My zwykle skłaniamy się ku łasce. Nie jest to niewłaściwe, ponieważ żyjemy w wieku łaski. Nie myślcie jednak, że z powodu tego, że żyjemy w wieku łaski, Boże rządy ustały, albo że Boże rządy zostały wstrzymane aż do wieku Królestwa. Mylicie się. Bóg nadal sprawuje rządy. Bóg nadal zarządza według swojej ekonomii dla tego wieku. Boże rządy są nadal obecne. Sąd zaczyna się od czego? Od domu Boga. Tak więc zwłaszcza Boże rządy są obecne i rzeczywiste w Kościele. Jeśli Boże rządy istnieją, powinny być znalezione, widoczne oraz doświadczane w Kościele, a nawet w życiu Kościoła. Kiedy macie właściwe spojrzenie na tę kwestię, mówię wam, drodzy bracia i siostry, wewnątrz nas wszystkich natychmiast pojawi się postawa strachu, a nawet widoczny stan drżenia. To nie jest wolny rynek. To nie jest to miejsce bezprawia, mam na myśli Kościół. To nie miejsce, gdzie nie ma rządów, co by to oznaczało. Anarchia. Oto co mamy, gdy nie ma rządów. Życie Kościoła nie jest tego rodzaju miejscem. Boże rządy obecne są tutaj, w Kościele. To jest bardzo, bardzo rzeczywista sprawa. A Bóg pragnie sprawować rządy we wszechświecie za pośrednictwem Kościoła. Ostatecznie, kiedy Boży tron zostaje ustanowiony w Kościele i Boże rządy są sprawowane w Kościele, wtedy Bóg sprawuje rządy za pośrednictwem Kościoła w całym wszechświecie, na całej ziemi. Dlatego jako Kościół znajdujemy się na bardzo, bardzo ważnej pozycji. Pan musi być w stanie rządzić bez przeszkód i w pełni tutaj, aby pewnego dnia objął ziemię w posiadanie i ustanowił swój tron i królestwo. Ta myśl, ponownie, bracia i siostry, oby ta myśl nawet wpłynęła na sposób, w jaki praktykujemy życie Kościoła. Oczywiście nie mówimy tutaj o ludzkich rządach. Mówimy o boskich rządach, ale mimo wszystko o rządach. B. Pośród dzieci Izraela panowała sytuacja, w której bardzo przejawiały się Boże rządy i zarządzanie. Koordynacja i budowanie, jakie miały miejsce w Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb, podlegały Bożemu zarządzaniu Jego rządom. Nie przeczytałem wersetów. Możecie przeczytać od pierwszego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa i dalej. Odniosę się tylko do Księgi Powtórzonego Prawa 1:9-18. Nie będę tego czytał, ale chciałbym niezwłocznie powiedzieć wam, że jest to bardzo ważny fragment. Na początku tej księgi Mojżesz od razu mówi: ludu Izraela, nie byłem w stanie sam dźwigać waszych kłopotów i brzemion. Wybierzcie dla siebie teraz mądrych, roztropnych i szanowanych mężczyzn według waszych plemion, a ja ustanowię ich przywódcami. Natychmiast widzimy tu myśl o rządzie i porządku. Wiecie, dzieci Izraela było w granicach 1 miliona, nie wiem dokładnie ile. To jest mnóstwo ludzi. A jeśli nie byłoby zarządzania, to cała sytuacja byłaby chaotyczna. Byłaby chaotyczna. Bóg nie jest chaotycznym Bogiem. Bóg jest Bogiem pokoju i Bóg jest Bogiem porządku, a nie zamieszania. Dlatego Mojżesz musiał znaleźć mężczyzn na przywódców spośród plemion dzieci Izraela. Mądrych, szanowanych, nawet ustanowił dowódców nad tysiącami, dowódców nad setkami, dowódców nad pięćdziesiątkami, a nawet dowódców nad dziesiątkami. Otóż to nie to samo, co ustanowienie hierarchii. Mówimy tutaj o tego rodzaju rządzie. Jednak my mówimy o pewnego rodzaju uporządkowanych rządach, ze sprawą których we właściwy sposób zarządza się Bożym ludem. Oni mają problemy, mają sporne sprawy. To też potrzebujecie ludzi, którzy będą rozsądzać. Mówił więc o tym, aby usłyszeć te sprawy, w których potrzeba sędziów. Potrzebujecie kapłanów. Potrzebujecie dowódców i tak dalej, i tym podobne. Gdyż sąd należy do Boga. Jak mówił Mojżesz, sąd należy do Boga. Bracia i siostry, istnieje sąd, ponieważ istnieją rządy. To jest bardzo ważna myśl. Mam nadzieję, że macie jasność w tej kwestii. W Księdze Wyjścia i Liczb widzicie, że nawet policzenie dzieci Izraela wskazuje na sytuację rządów. Jednak rządy te są Bożymi rządami wśród Jego własnego ludu. Teraz pod punkt C. Zobaczymy, czym są boskie rządy. Boskie rządy pośród Bożego ludu to teokracja. Teokracja to rządy sprawowane przez Boga zgodnie z tym, czym On jest. Czyli nie demokracja. Przykro mi, widziałem niektóre kościoły praktykujące demokrację. Kościoły miejscowe. W kościołach, gdzie jeden człowiek równy jest jednemu głosowi. W kościołach miejscowych. Wiecie, co to jest? To jest Laodicea. Władza ludu. Lub osąd ludu. Nie. W życiu Kościoła Bóg nie sprawuje rządów w taki sposób. Boże zarządzanie pośród dzieci Izraela było teokracją, co oznacza, że sam Bóg przyszedł, aby rządzić, władać, zarządzać ludem bezpośrednio. Jednakże za pośrednictwem przedstawicieli, przedstawicielami tymi byli kapłani i starsi. Zapomniałem wspomnieć o starszych. Początkowo było 70 starszych pośród Izraela, pracujących wspólnie dla dobra Bożej teokracji. Więc po pierwsze mamy kapłanów. Są oni bardzo ważni w teokracji. Następnie mamy starszych, ponieważ kapłani uzyskują od Boga wyrok oraz Jego słowo i przekazują je starszym, by ci z kolei wykonali ten wyrok wśród Bożego ludu. Oczywiście starsi polegają na innych, by pomogli im to osiągnąć. Oto bezpośrednie Boże działanie, Boże rządy pośród tego ludu, jednakże za pośrednictwem przedstawicieli. Teokracja panująca pośród dzieci Izraela była rządami według stałego Bożego przemawiania zapisanego w prawie oraz bieżącego Bożego przemawiania odbywającego się za pośrednictwem naprzysięgłego arcykapłana i za pomocą Urim oraz Tumim. Nie mam czasu, aby się w to zagłębić. Mamy tu dwie kwestie, które stanowią konstytucję lub też inaczej prawo ziemi dla Izraela. Pierwsza to prawo, przykazania wraz z ustawami i rozporządzeniami. Druga to Boże bieżące przemawianie odbywające się za pośrednictwem naprzysięgłego arcykapłana i za pomocą Urim i Tumim. Pamiętacie przypadek Achana? Znacie opowieść o mieście Ai? Achan, który ukrył płaszcz, babiloński płaszcz z Sinaru, zgadza się? Z Babilonu. Na koniec Bóg rzekł, jest ktoś pośród was, kto ukrywa to coś, ale nikt o tym nie wiedział. Skąd mieliby wiedzieć? Tak więc ostatecznie musieli znaleźć najpierw plemię Judy, następnie ród, a potem rodzinę. W końcu znaleźli rodzinę Achana. Jozue wysłał ludzi, mówiąc, idźcie teraz do namiotów, kopcie i znajdźcie. I tam znaleźli płaszcz oraz szekle złota i tak dalej, i tak dalej. Boże bieżące przemawianie odbywa się, jak to mówił nawet brat Lee, za pomocą Urim i Tumim, który jest żywym przemawianiem dopełniającym prawo. Dzisiaj również potrzebujemy przyjmować Pańskie wyroki, Słowo Boga, a także co jeszcze? Pańskie żywe przemawianie do nas poprzez naszą modlitwę i jedność z Nim. To znaczy Ducha. W porządku. Dojdziemy do tego później. Boże rządy w sferze zarządzania Kościołem nie są ani autokracją, ani demokracją. Jak już wspomniałem, w życiu Kościoła nie ma miejsca na demokrację. Oczywiście to samo dotyczy autokracji. Autokracja oznacza tak naprawdę dyktaturę jednego człowieka lub grupy, lub komitetu ludzi. Nie, nie ma na to miejsca. Autokracja jest pewnego rodzaju dyktaturą, a demokracja jest rządami ludzi według ludzkich opinii. Mówiąc z ludzkiego punktu widzenia, kocham Stany Zjednoczone Ameryki z powodu systemu demokracji. Jednak przyznaję, że w Bożym Królestwie, w boskiej sferze, nie ma miejsca na demokrację. Teokracja cały czas. W związku z tym, jakże ważni są ci przedstawiciele. Ci przedstawiciele. W Nowym Testamencie wciąż mamy kapłanów i starszych, ale szczerze mówiąc, w idealnej, właściwej sytuacji powinna być jedna grupa ludzi, kapłańscy starsi, którzy będą w stanie właściwie zarządzać Bożymi rządami w życiu Kościoła. W życiu Kościoła za rządy uznajemy Bożą władzę, tak więc rządy sprawowane w Kościele to teokracja. Boże władanie opiera się dziś na Biblii, która znajduje się na zewnątrz nas i na Duchu Świętym znajdującym się wewnątrz nas. Wspomniałem już o tym. Są to dwie kwestie, poprzez które Kościół jest zarządzany. Słowo Biblii oraz Duch Święty wewnątrz. który przemawia i prowadzi. 3. Kiedy starsi omawiają różne kwestie i podążają za Duchem Świętym, nie jest to autokracja ani demokracja, lecz teokracja, Boże władanie. Pozwólcie, że powiem coś starszym i braciom wiodącym. Jestem bardzo zatroskany sytuacją w niektórych miejscach. Według nazwy są tam wiodący bracia. Jednak tak właściwie nie ma tam w rzeczywistości przywództwa. Właściwego przywództwa. Oznacza to, że nie ma właściwej teokracji. Ten Kościół nie może iść naprzód. Zaufajcie mi, ten Kościół nie może iść naprzód. Problemem nie są święci. Problemem są bracia wiodący, którzy nie nauczyli się, jak w czasach Nowego Testamentu być właściwymi przedstawicielami dla Boga. Jestem bardzo zatroskany z tego powodu, że w niektórych miejscach starsi nawet się nie spotykają. Oni są, myślę, że są. Nazywają siebie samych starszymi. Spotykają się w aplikacji typu WhatsApp, WeChat. Naprawdę, nie spotykają się. Jedynie korzystają z WeChat. Jakiego zeszytu na poranne ożywienie powinniśmy użyć w przyszłym tygodniu? Zgadzacie się? Amen, amen, dobrze, załatwione. Nie twierdzę teraz, że nie powinniśmy tak robić. Nie o to mi chodzi. Nie zrozumcie mnie źle. Chodzi mi o to, że tylko coś robić, tylko mieć starszeństwa, a nie spotykać się i nie modlić się, to jest niewłaściwe. Powinniśmy używać tych rzeczy jako brudnego wielbłąda. Jako naszego sposobu, technologii, by wykonać, zrealizować naszą służbę. To nie jest mój problem. Jednak jak możecie być na WeChat i mieć tak łatwo umysł Pana? Jak możecie nie spotykać się razem, nie modlić się i nie mieć przemawiania Ducha? Jak możecie nie spędzać czasu razem, by mieć wystarczającą społeczność, aby dowiedzieć się, co powinniśmy robić? To jest niewłaściwe. Bracia, bracia wiodący, proszę, nie róbcie tak. Używamy tej technologii, ale musicie spotykać się razem co tydzień, jeśli nie częściej, przez długotrwały okres. Po pierwsze, aby odłożyć wszystko na bok i modlić się, byśmy sami podeszli do tronu, podlegając Bożym rządom. Następnie będziemy rozważać przypadki, potrzeby i sytuacje, które napotykamy. W dalszej kolejności są te różne sprawy w życiu Kościoła, a naszym zadaniem jest doglądanie i pasienie Kościoła. Musimy być jednak właściwymi przedstawicielami jako kapłani, schodzący się, by się modlić i szukać poprzez społeczność Pańskiego umysłu. W wyniku tego wykonamy jako starsi Boże wyroki pośród Bożego ludu. To jest właściwa droga. Amen. Mam nadzieję, że bracia nie tylko będą mieli spotkania, ale że bardzo poprawi się jakość spotkań starszych. To sprowadzi błogosławieństwo do waszego Kościoła. Nie. Nie jesteśmy królami, nie jesteśmy panami, ale jesteśmy dzisiaj tymi koniecznymi przedstawicielami Boga, i Bóg potrzebuje nas, by to zrobić. Właściwym królem dzieci Izraela był taki, który otrzymywał pouczenie ze Słowa Bożego i którym ono rządziło, władało, a także nad którym sprawowało kontrolę. Bóg pozwolił im mieć króla, lecz musiał być on pouczony oraz musiała nim rządzić, władać i sprawować nad nim kontrolę. Co? Boże Słowo. W Starym Testamencie królowie musieli znać prawo. Musieli je znać, by rządzić ziemią, nie za pomocą ich preferencji, nie jedynie za pomocą ich możliwości, inteligencji czy zdolności, ale musieli znać Boże Słowo, prawo, by właściwie zarządzać Bożym ludem. Zasada pozostaje niezmienna. W dzisiejszych czasach, jakże to starsi mogą nawet nie czytać Biblii? Starsi nie czytają Biblii? W jaki sposób zarządzacie Kościołem, jeśli nie jesteście napełnieni Bożym Słowem? Taka sama zasada powinna panować dzisiaj w Kościołach, gdzie tych pięciu nauczycieli i proroków i tak dalej z Antiochii zgromadziło się razem by szukać Pana i Mu usługiwać oraz by poznać umysł Ducha. Stanowi to dla nas dobry wzór. Aby zarządzać Kościołem, starsi muszą być ukonstytuowani Słowem Bożym. Wskutek tego będą oni podlegali Bożym rządom, władaniu i kontroli. Samorzutnie będzie, Bóg będzie obecny w ich decyzjach, a oni będą go reprezentowali, kiedy będą kierowali sprawami Kościoła. Takie kierowanie Kościołem to teokracja. Ci drodzy święci, jedyne co znają, to uleganie starszym, ponieważ tego ich nauczono, aby podążać za przewodzącymi. Nie powinni się buntować, nie powinni. Powinni za to ulegać. Oto nauka Nowego Testamentu. Jednak bracia, my, przewodzący, czy jesteśmy godni tej uległości? Możemy być ślepymi, prowadzącymi ślepych i wpaść do rowu. Bycie bratem przewodzącym, bycie starszym, to poważna sprawa. Wiele do nauki. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu. Boże Słowo, wypowiedziane poprzez Mojżesza, opisuje aspekty życia Kościoła podlegającego Bożym rządom. Czytając te 12 rozdziałów dotyczących ustaw i rozporządzeń, liczyłem trochę. To was umęczy. Czasami jeden werset stanowi ustawę. Wiecie, co mam na myśli? A te ustawy dotyczą na przykład ptaków. Co powiecie na ptaki? Bóg ma coś do powiedzenia na temat sposobu postępowania z mamą ptakiem wraz z jej młodymi. Nie sądzę, że w naszej konstytucji USA, jest coś, co dotyczy ptaków. Ale Boża ustawa zawiera coś takiego. Poza tym Bóg mówi także o zwierzętach gospodarskich. Nie jedynie o jakichkolwiek zwierzętach, ale o tych, które mucą ziarno. Jest prawo, które dotyczy tych zwierząt, jak powinniśmy postępować wobec nich. Mówię wam, że to właśnie dzięki tym szczegółowym ustawom i rozporządzeniom mamy okno na to, kim jest Bóg. Jak jest czuły, jak słodki, jak ludzki, jak miłosierny, jak łaskawy. Och, mówię wam, bracia wiodący, musimy być przesyceni tymi rzeczami, gdy sprawujemy rządy lub usługujemy. Zarządzajcie Kościołem, tak jakby czynił to sam Bóg. Mam tutaj, nie będę tego czytał z powodu braku czasu, ale policzyłem, że słowo dotyczy występuje w sumie 21 razy. Występuje ono w planie brata Lee. Dotyczy tego i dotyczy tamtego. Jest we wszystkich ustawach i rozporządzeniach. Zaczynając od sposobu odżywiania, aż do plonów waszego sąsiada. Bóg ma coś do powiedzenia na ten temat. Wszystkie te 21 spraw. Wśród nich macie miasta ucieczki oraz sposób, w jaki toczycie walkę z waszymi wrogami. Nie mam na to czasu. Jak dokładny jest Bóg, by odsłonić samego siebie. Kolejne dotyczy jedno z tych 21 użyto w odniesieniu do rządów pośród Bożego ludu. Fragment ten dotyczący zarządzania pośród Bożego ludu zajmuje 16 punktów. Tylko na ten jeden temat. Nie mam czasu. Jeden z tych punktów dotyczy rozwodu, kolejny porwania. Jeszcze inne morderstwa. I tak dalej, i tak dalej. 16 punktów. Tak więc, drodzy bracia i siostry, nie myślcie sobie, że u Boga nie ma rządów. Bóg ustanowił szczegółowe rządy dotyczące praktycznie wszystkiego. Zawartość tego konspektu opiera się na kilku punktach, które przedstawiliśmy spośród tych 21 dotyczy. Punkt pierwszy dotyczy oddawania przez nas czci Bogu. To bardzo obszerny punkt. Drugi dotyczy naszej pomocy lub wspierania potrzebujących. To numer dwa. To kolejne dotyczy.
Trzeci dotyczy pomieszania. Znacie to. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Jakiegokolwiek rodzaju pomieszanie związane jest z nauczaniem, naszym nauczaniem. Oczywiście mamy też punkt dotyczący wag i miar. Jednak mamy czas na przedstawienie tylko kilku przykładów, kilku ustaw będących jednocześnie rozporządzeniami. To znaczy ustawami wraz z wyrokami. To są rozporządzenia. Znajdują się tu, by wywrzeć na nas wrażenie. Nie mamy więc na to czasu. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Kiedy to czytałem, wiecie, co mi przyszło do głowy? Konstytucja Królestwa z rozdziałów od 5 do 7 Ewangelii według Mateusza. Z ust pańskich brzmi to niemalże jak nowotestamentowe ujęcie tej starotestamentowej konstytucji. Pomyślcie o tym. Przeczytajcie tę nowotestamentową konstytucję, którą Pan nam dał. Jest tam mowa o naturze ludzi królestwa. Jest mowa o zachowaniu ludzi królestwa. Mówi się tam także o ich postępowaniu z innymi. Wiele kwestii, które znajdują się w tych ustawach i rozporządzeniach, znajduje się również tam, wypowiedziane przez Pana w szczególny sposób. To prawie jak lustro. Dzisiaj wszystkie rytualne, ceremonialne części prawa są zakończone. Jednak wszyscy wiemy, że prawo moralne nie tylko się nie zakończyło, ale zostało podniesione przez samego Chrystusa. Oto rozdziały Mateusza 5-7. Zachęcam was, gdy będziecie studiować tę sprawę, byście zagłębili się w te rozdziały i sami zobaczyli. Sami zobaczcie. Gdy będę czytał, podkreślę coś ważnego. Sprawując rządy, Bóg wymagał, teraz mówimy o oddawaniu czci, Bóg wymagał od dzieci Izraela, aby oddawały mu one cześć w jednym, jedynym miejscu. Dlatego to czytam, ponieważ zajmowałem się tym wczoraj, w Jerozolimie. Centrum oddawania czci wybranym przez Niego, nie miały one prawa wybrać sobie miejsca zgodnie z własnymi pomysłami. Oto, co znajduje się w naszej boskiej konstytucji. Miejsce Jerozolimy. Wyłącznie to miejsce, w którym Bóg umieścił swoje imię, mogło dla Jego ludu stanowić centrum oddawania Mu czci. Dwa. Boży lud miał przychodzić do góry Syjon, jedynego miejsca wybranego przez Boga, w którym lud mógł zbiorowo oddawać Mu cześć. Trzy. Bóg wybrał to jedyne miejsce do oddawania Mu czci w celu zachowania jedności swego ludu. I wszystko jasne. To jest przykład życia Kościoła podlegającego Bożym rządom. Dlatego nie macie żadnego prawa rozpoczynać swojego własnego spotkania. Musicie udać się na spotkanie Kościoła. To są Boże rządy. Boże rządy. Teraz przechodzimy do następnego przykładu, do przypadku pomocy potrzebującym. Bóg troszczy się o potrzeby wszystkich, którzy są częścią Jego wyrazu. Mówię wam, że w Księdze Powtórzonego Prawa tak wiele z tych ustaw jest związanych z potrzebującymi. Bóg powiedział, zatroszczcie się o cudzoziemców. Mówił o tym raz za razem i raz za razem. Zatroszczcie się o cudzoziemców, bo sami nimi byliście, kiedy przebywaliście w Egipcie, zanim was stamtąd zabrałem. Cudzoziemcy, sieroty, wdowy, potrzebujący, leżą głęboko na sercu Boga. W rzeczywistości pierwsze przykazanie mówi, by kochać swojego Boga całym swoim sercem, siłą i umysłem. Drugie, kochaj swojego bliźniego jak samego siebie. Nic dziwnego, takie jest Boże serce, by kochać ludzi, zwłaszcza tych, którzy są w potrzebie. Czuję, bracia, że potrzebujemy takiego słowa w życiu Kościoła, w pańskim odzyskiwaniu. Jak bardzo troszczymy się o biednych i potrzebujących. W terminologii nowotestamentowej znaczy to, że Chrystus troszczy się o każdego członka swego ciała. pierwszym liście do Koryntian mowa jest o tym, że przyzwoite członki nie mają żadnej potrzeby. Nieprzyzwoite członki, które potrzebujemy okryć szacunkiem, aby co? Aby nie było podziału w Kościele, ponieważ Bóg scalił Kościół, ciało, razem, aby nie było tych, którzy mają dużo, ani tych, którzy mają za mało. Tych, którzy są bogaci, ani tych, którzy są biedni. Kwestia praktyki posiadania wszystkich rzeczy wspólnych nie przetrwała zbyt długo we wczesnym okresie Kościoła. Ale dzisiaj, w wieku łaski, ta Boża łaska wciąż powinna w nas działać, tak jak działała w kościołach Macedonii i Achai, które z powodu tej łaski, z głębi swojego ubóstwa, zaobfitowały szczodrością i hojnością, by zatroszczyć się o ubogich ludzi, świętych w Jerozolimie. Widzicie to, bracia i siostry? Troska o ubogich to kwestia Bożych rządów. Ma to związek z Bożymi rządami. Jeśli tak zrobicie, będziecie błogosławieni. Jeśli nie, nie będziecie błogosławieni w tej kwestii. To jest bardzo, bardzo rzeczywista sprawa. W życiu Kościoła powinniśmy kochać Pana Jezusa i Jego ciało oraz troszczyć się o potrzeby wszystkich członków. Kiedy widzimy potrzebujące członki, co powinniśmy zrobić? Dać jałmużnę, racja? W ukryty sposób. Znamy historię, w jaki sposób brat Lee troszczył się za kulisami o potrzebujących. Nigdy by o tym nie mówił. I znam wielu pośród nas, którzy postępują w ten sam sposób. Niech Pan was błogosławi. Ale my potrzebujemy być bardziej wyczuleni oraz czego jeszcze? Brzemienia i współczucia wobec potrzebujących, mniej przyzwoitych wśród nas. W biografii, w jednym ze świadectw Watchmana Nee powiedziane było, że Watchman Nee nigdy w Szanghaju nigdy nie spędzał wiele czasu z bogatymi wierzącymi. Zawsze spędzał czas z ubogimi wierzącymi. Watchman Nee. Musimy zatroszczyć się o potrzeby ludzi i to nie tylko o potrzebujących. Jesteśmy również pouczeni, byśmy zatroszczyli się o Boże sługi, to znaczy o lewitów. Lewici to starotestamentowi pełnoczasowo usługujący. Nie pracują oni zawodowo, nie usługują jedynie Panu. Nie mają żadnego dziedzictwa ani działu. W kwestii zaopatrzenia są zależni od pozostałych 11 plemion. I robimy dobrze, gdy zaopatrujemy pełnoczasowo usługujących, tych, którzy oddali swoje życie i wszystko, by służyć Panu. Powinniśmy się o nich zatroszczyć. To wstyd, że wśród nas nie troszczymy się o nich. To wstyd. C. Jeśli Boży lud będzie wspierał ubogich, Bóg będzie mu błogosławił w każdym dziele oraz przedsięwzięciu. Moi drodzy, zatroszczmy się o ubogich, a Bóg pobłogosławi wasz biznes, wasze przedsięwzięcia. Naprawdę. Będzie tak, ponieważ troszczycie się o tych, o których troszczy się Bóg. Dzisiaj w życiu Kościoła powinniśmy być szczęśliwi, kiedy wspieramy ubogich, wiedząc, że Bóg nam pobłogosławi. Owszem, czasami dajemy biednym, ale skąpo i sporadycznie. Lecz Bóg kocha radosnego wdawcę. Znacie to? Nigdy nie możemy dać za dużo. Możemy jedynie dać za mało. Takie jest moje doświadczenie. Rozprawianie się z mamoną i ofiarowywanie dóbr materialnych związane jest z Bożym zarządzaniem pośród kościołów w zmartwychwstaniu. Boże zarządzanie. Przygotujcie coś pierwszego dnia tygodnia. Dawanie nie powinno odbywać się w ostatniej chwili. Natomiast powinniśmy je dobrze przemyśleć, przemodlić oraz zdecydować się, zanim coś damy. Jest to duchowe ćwiczenie i aktywność, która niesie ze sobą wielką wagę w życiu Kościoła oraz wiele dla Pana znaczy. Dlatego musimy rozprawiać się z mamoną. Nasze skarby muszą być w niebiosach. Musimy zadbać o społeczność posługi dla świętych w kwestii dóbr materialnych. Tak naprawdę możemy dawać w taki sposób jedynie w zmartwychwstaniu. To, że rzeczy materialne ofiarowuje się pierwszego dnia tygodnia, wskazuje, iż należy je ofiarowywać w zmartwychwstaniu, a nie w naturalnym życiu. Jeśli znamy życie zmartwychwstania i moc zmartwychwstania, przezwyciężymy pieniądze i dobra materialne. To zaś, co mamy, zostanie spożytkowane na Boże zarządzanie wśród kościołów. Paweł chlubił się na temat Macedonii i Achaii Rzymianom, nie jedynie Koryntianom, ale Rzymianom, jak kościoły te, które są ubogimi kościołami, były zadowolone, składając dar dla ubogich w Jerozolimie. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bracia. Chcę powiedzieć tylko tyle. Nasze dary materialne mają bezpośrednie przełożenie na naszą duchową kondycję. Bezpośrednie. To nie jedynie kilka dolarów albo coś, czek, który wypiszecie. To ma bezpośredni związek z naszą duchową kondycją. A nawet z błogosławieństwem od Pana. Modlę się, by nastąpiło ożywienie nawet w tej sprawie. D. Księga Powtórnego Prawa 25:13-16 zawiera rozporządzenie w sprawie dwojakich odważników i miarek. Teraz przechodzimy do nowego punktu. Niektórzy posługują się różnymi wagami i miarami. Mierzą oni innych za pomocą jednego rodzaju wagi, a innych za pomocą innego rodzaju wagi. Jest to po prostu zwodnicze i jest to kłamstwem. Na tym polega bycie nieuczciwym. Nieuczciwa praktyka posiadania dwojakich odważników i miarek jest kłamstwem i z pewnością pochodzi od szatana. Ma to duchowe zastosowanie. Numer dwa. Potępianie czegoś w innych i usprawiedliwianie tego samego w sobie wskazuje, że mamy dwojakie odważniki i miarki, czyli dwojaką wagę. Jedną do mierzenia innych, a drugą do mierzenia samych siebie. Najlepszym tego obrazem jest to, co powiedział Pan swoimi własnymi słowami. O kim? Człowieku. Jeśli patrzysz na drzazgę w oku swego brata, nie zapomnij, że w twoim oku tkwi belka. Mierzymy bracie w jeden sposób, ale siebie samych mierzymy w inny sposób. W swoich ostatnich dniach brat Lee powiedział, jak podążać za współpracownikami, jak podążać za obdarowanymi. Jedną z rzeczy, którą wspomniał, to co? Usprawiedliwianie się. Ktokolwiek usprawiedliwia samego siebie, jest dyskwalifikowany. Bracia. To nawet nie jedynie kwestia prawości czy sprawiedliwości. Bracia, mówię, idźcie głębiej. Jest tu kwestia pokory i miłosierdzia. Właściwie bezpiecznie jest w ogóle nie osądzać. Nawet nie mierz swojego brata. To jest najbezpieczniejsze, co możemy zrobić. Nie mam na myśli, abyśmy byli nierozróżniający. Nie tacy mamy być. Ale bezpieczne jest, byśmy nawet nigdy nie osądzali. Ponieważ inni mogą nas osądzić. Inni mogą was mierzyć. Pozwólcie im na to. Pamiętam, że James powiedział, że co? Miłosierdzie triumfuje nad sądem. Lepiej nie osądzaj. Żyj w pokornym duchu, podlegając rządom niebiańskiego królestwa. Jest to najlepszy sposób, w jaki możemy żyć. A co do braci, zmiłujcie się nad nimi. Po prostu zmiłujcie się nad nimi, a Bóg zmiłuje się nad nami. Przepraszam. Wiele problemów między świętymi, które mamy w życiu Kościoła, są tym spowodowane. Różne wagi i miary, niezdolność do przebaczenia, odpuszczenia i zmiłowania się, trzymanie urazy i wszystkie tego rodzaju rzeczy, albo myślenie, że jesteście na wygranej pozycji, że jesteście lepsi, albo że wy macie mniejszy problem. wszystko to są problemy. W domu Bożym, w kościele powinno się używać tylko jednej wagi do ważenia wszystkich. Jeśli będziemy mieli tylko jedną wagę, to będziemy uczciwi, sprawiedliwi i prawi jak Bóg i będziemy zachowywać jedność oraz jednomyślność w kościele. Naprawdę, jeśli tak zrobimy, będzie dużo jedności. Teraz zakaz siania. Przechodzimy teraz do nauczania. Dwóch rodzajów ziarna w winnicy może być typem zakazu nauczania innych rzeczy w kościele. Kościół to Boża winnica, w której powinno się siać tylko jeden rodzaj ziaren, jeden rodzaj nauczania. Jeśli będziemy nauczali innych rzeczy, siali więcej niż jeden rodzaj ziaren, to plon w kościele przepadnie. Apostołowie nauczali wszystkich świętych tego samego w każdym miejscu we wszystkich kościołach. My także musimy nauczać tego samego we wszystkich kościołach w każdym kraju na całej ziemi. Nowy Testament nie zawiera takiej myśli, że jakaś nauka jest dobra dla jednego kościoła, a dla innych już nie. Objawia raczej, że wszystkie kościoły były takie same, gdy chodziło o przyjmowanie nauk. Taka była praktyka Pawła. W każdym kościele nauczał tego samego. I my wszyscy nie powinniśmy nauczać czegoś innego niż Boża ekonomia, która jest w wierze. To jest jedyna nauka, którą Bóg będzie tolerował i jedyne nasienie, którym powinniśmy obsiewać serca świętych. Jedna nauka. Życie Kościoła podlegające Bożym rządom możemy prowadzić wyłącznie przez wiarę. Możecie zapytać, jak możemy żyć w ten sposób? Jak możemy przestrzegać tych ustaw? Jak możemy w odpowiedni sposób zachowywać się w Królestwie Boga? Przez wiarę. Bóg pragnie, aby Jego lud czynił wszystko, czego On wymaga, nie przez własne wysiłki, lecz przez wiarę. Boża ekonomia jest wierza, a wiara to jedyny sposób na to, by Bóg mógł swoją ekonomię zrealizować. Kościół jest domostwem wiary. Domostwo wiary stanowią wszyscy, którzy są synami Bożymi poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszyscy wierzący w Chrystusa tworzą razem powszechne domostwo, wielką Bożą rodzinę, rodzinę, która wierzy w Boga. Bez wiary zaś nie można być Mu miłym. Przez wiarę to jedyny sposób, by to wykonać, co tak naprawdę oznacza, że nasza organiczna więź z Chrystusem jest jedynym sposobem na przestrzeganie tych wszystkich ustaw i rozporządzeń. Amen. Na tym kończę to poselstwo. Proszę, pomódlcie się trochę z innymi. Amen.